Radio Poznań.
I oto 12:18, a to znaczy, że zaczynamy tę naszą audycję.
W środku dnia.
A w studio witam politologa, doktora Andrzeja Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Czy pan jest zmęczony kampanią wyborczą, czy politologa to nie męczy, a wręcz może ekscytuje?
No właśnie, bym raczej zwrócił uwagę na to drugie, że to ekscytuje, bo zawsze może wydarzyć się coś ciekawego, co będzie warto skomentować. No a poza tym, co będzie jakąś taką obserwacją dotyczącą żywego organizmu.
Czy pana zdaniem wydarzyło się dużo interesujących rzeczy podczas tej kampanii?
Znaczy, wydarzyło się dużo rzeczy, a czy je traktować trzeba jako interesujące, to myślę, że to jest kwestia gustu.
Gustu, czyli też estetyka wchodzi tutaj w grę.
Tak, też.
A takie pytanie panu zadam, jako śledzącego też politologa. Z góry proszę je wybaczyć. Czy pan potrafi z pamięci, czyli z głowy, wymienić wszystkich kandydatów na urząd prezydenta RP?
Nie, aktualnych wszystkich kandydatów, tych 13 postaci, których nazwiska zobaczymy na karcie do głosowania, w tym momencie nie wymienię.
I mówi pan to z uśmiechem.
No, mówię to z uśmiechem, dlatego że być może nie chcę się pomylić chociażby przy wymienieniu imienia, tak? Bo nazwiska wymieniłbym, ale przy imieniu może bym się zatrzymał.
A czy to dobrze, że na najważniejszy urząd, albo jeden z najważniejszych urzędów państwowych kandydują ludzie, którzy nawet nam się nie wbili po tej kampanii do głowy, których nazwiska się nie wbiły?
No to jest problem, tylko ja tutaj troszkę pan redaktor uprzedza takie kwestie, które sobie w głowie zostawiłem na późniejsze minuty tego naszego spotkania, bo to jest ważne, dlatego że pokazuje nam, czy taka konstrukcja wyborów głowy państwa w Polsce to jest coś, co powinno być realizowane właśnie w tym momencie.
Czyli na potem zostawiamy sobie ten wątek. To w takim razie wróćmy do kampanii wyborczej, bo ja ze zdumieniem niemalże przeczytałem dzisiaj na Onecie, że z ich badania wynika, a zrobiła to pracownia UCE Research na zlecenie Onetu, zadali pytanie Polakom, czy wydarzenia, informacje z bieżącej kampanii prezydenckiej sprawiły, że zmieniłeś decyzję o tym, na kogo zagłosować. I okazuje się, że przebieg kampanii miał wpływ na zmianę zdania u co trzeciego wyborcy. To możliwe?
Jest to możliwe, dlatego że przecież bierzemy pod uwagę nasze działania, które bardzo często są pobudzane takimi impulsami, które odbieramy w właściwy sposób, odbieramy w właściwych okolicznościach, miejscu i wobec tego nasza stabilność w tym zakresie jest ograniczona. Tak, oczywiście mówimy o żelaznych elektoratach, mówimy o tych, którzy są przekonani co do swoich kandydatów i sił politycznych i ci będą stali w sposób bardzo trwały na swoim miejscu. Inni będą skakać z kwiatka na kwiatek, albo będą tacy jak majowa pogoda. Raz słońce, raz deszcz.
Ale czy to znaczy, że... Albo inaczej, czy to dobrze świadczy o nas wyborcach?
Znaczy, to jest pytanie trudne, na które można by odpowiadać na paru poziomach, tak? Bo być może świadczy to źle z punktu widzenia jakiegoś wyrobienia i właśnie stabilności i takiej ostrej merytoryczności, ale z drugiej strony to pokazuje, że my myślimy, ale że też czujemy i że wobec tego te nasze uczucia, tak, że to nasze serce jest w stanie zacząć bić mocniej, tak, właśnie w odniesieniu do jakiegoś bardzo konkretnego komunikatu, czy wręcz takiego działania marketingu politycznego, które będzie realizowane przez daną siłę polityczną.
Czyli ja rozumiem, że zmiana tego kandydata upatrzonego jako mój kandydat pod wpływem kampanii, tego co się w niej dzieje, może być przejawem dobrym, pozytywnym albo i negatywnym, bo zależy też, co doprowadziło do tej zmiany, tak?
Tak. Ja myślę, że tutaj nie można jakby używać takich bardzo ostrych kategorii i mówić dobro, że coś jest dobre, że coś jest złe. To raczej widzimy funkcjonalnie w kontekście poszczególnych działań, w perspektywie i naszej indywidualnej, ale także jakiejś szerszej struktury.
Jako, że do tej naszej audycji państwo o tym wiedzą, mogą państwo dzwonić. No już mam pierwszy telefon 618-654-654 i tym naszym słuchaczem jest pan Mikołaj. Dzień dobry panie Mikołaju.
Dzień dobry.
Prosimy o zadanie pytania czy wyrażenia opinii. Słuchamy pana.
Znaczy moim zdaniem jedna z brudniejszych kampanii.
Jedna z brudniejszych pan powiedział, tak?
Tak, tak. Chyba od czasu tej sprawy Włodzimierza Cimoszewicza i tej pani, przepraszam, wyleciało mi nazwisko z głowy. Natomiast no, generalnie oburzamy się na media, bo widać już taką, raczej widać taką polaryzację wśród społeczeństwa na, powiedzmy, jak to się mówi, na te walki plemienne dwóch obozów głównych, jeśli chodzi o polską politykę, ale również mamy już taki bardzo wyraźny podział, jeśli chodzi o, powiedzmy, dwa obozy medialne. Jeden obóz medialny, powiedzmy, wspiera obecną opozycję. Drugi, że tak powiem, mocno wspiera obecnie rządzących, zarówno te państwowe, jak i powiedzmy prywatne media. Natomiast no troszeczkę jakby no może nie, że jestem przerażony, natomiast to, co wczoraj wyszło z tym nielegalnym finansowaniem kampanii jakby głównego kandydata na urząd prezydenta i to nielegalne finansowanie pochodzące z zagranicy, jakby mnie na przykład to przeraża, że jakby media są już tak spolaryzowane, że jedna strona grzeje ten temat, powiedzmy, 24 godziny na dobę i moim zdaniem słusznie, no bo wydaje mi się, że nie tędy droga, jeśli chodzi o, powiedzmy, drogę do zwycięstwa jednego z kandydatów, a druga strona udaje, jakby tego totalnie nie widziała. I może powinniśmy, nie mówię, że teraz, za 4 czy za 5 lat, powinniśmy iść w taki model, powiedzmy, coś na wzór systemu amerykańskiego, czyli mamy dwa obozy, mamy ten obóz republikanów, demokratów, z systemem prezydenckim, gdzie głowa państwa, ta głowa państwa jest jakby najważniejsza i za wszystko odpowiada, bo wtedy byłoby, wydaje mi się, no tak po prostu chyba sprawiedliwie i tam też są, powiedzmy, dwa obozy medialne, gdzie, powiedzmy, telewizja Fox wspiera republikanów, telewizja CNN wspiera demokratów i jakby każdy jakby ma swoje tam miejsce i wokół tego wszystko działa. Natomiast wydaje mi się, że po tej wczorajszej aferze z tym nielegalnym finansowaniem kampanii wyborczej, no to mam takie odczucia, że nie za tym głosowaliśmy 15 października 2023 roku. Dziękuję bardzo.
Kropka. Panie doktorze, jakiś komentarz do tego głosu naszego słuchacza?
Znaczy, myślę, że to nie ma się co oburzać co do tego, jak wygląda ta przestrzeń komunikacyjna, no dlatego, że ona dokładnie odpowiada temu, z jakim mamy do czynienia stanem chociażby opinii publicznej, tak? I wobec tego jest dosyć prosta nić porozumienia między tymi mediami, które chociażby dzisiaj no, wspierają kandydata Prawa i Sprawiedliwości, no, a które no, nie zostały jakby przyzwyczajone do tego, aby pełnić taką rolę w systemie komunikacji, jako właśnie dla instytucji medialnych jest przewidziana.
Mhm. Tutaj jest słuchacz, zwrócił uwagę na tę plemienność, na to, że są dwa obozy. Także w czasie kampanii pojawiały się głosy, szczególnie tych polityków, którzy uzyskiwali w sondażach niższe wyniki, żeby odejść od tego duopolu tak zwanego. Jak pan to ocenia? Czy rzeczywiście mamy taką sytuację w Polsce, że myślimy w takich kategoriach my, wyborcy, że i tak ten trzeci, powiedzmy, kimkolwiek on jest słabszy, więc trzeba postawić na kogoś z tych dwóch dużych?
Znaczy, my chwilami patrzymy troszkę tak mocno pragmatycznie, tak? I bierzemy pod uwagę to, że jedynie w jakiejś silnej integracji, tak, będziemy mogli upatrywać takiego prostego rozwiązania dla różnych problemów. Ten duopol, on został ukształtowany już przecież wiele lat temu, jak o tym doskonale wiemy, ale jego erozja, jego podkopywanie jest pewnym procesem. Proszę zobaczyć, tutaj pewnie będziemy o tym mówili za chwilę, że jeśli bierzemy pod uwagę chociażby rozkład sympatii, no to mamy do czynienia chociażby z dość znacznym poparciem sondażowym, przynajmniej dla trzech kandydatów, którzy są łączeni z lewicą. Wobec tego to się zaczyna składać w taką scenę, która być może będzie o wiele bardziej pluralistyczna. No a myślę, że jeśli przypatrujemy się systemu politycznym państw europejskich, no to one się radykalnie oczywiście różnią od tego, z czym mamy do czynienia na terenie Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej. I wobec tego taka konstrukcja władzy, jaka chociażby jest obecna u naszego zachodniego sąsiada, myślę, że ona stale jest pewnym modelem, jest pewnym wzorcem, do którego należy nawiązywać.
Mhm. Lewica nie popełniła błędu, wystawiając trzech pokrewnych sobie, czy troje pokrewnych sobie kandydatów?
Znaczy, gdyby to były wybory parlamentarne, to byśmy powiedzieli, że to jest błąd. Jeśli bierzemy pod uwagę wybory prezydenckie, no w których jednak szansa na zdobycie władzy przez przedstawiciela lewicy jest o wiele mniejsza, to jeszcze nie jest to błąd, który byłby niewybaczalny. Tak? Ja myślę, że jest to doświadczenie, które być może przełoży się zarówno na zmianę pokoleniową, jak i na ukształtowanie pewnej bardziej istotnej przejrzystości, tak, jednoznaczności, jeśli chodzi o lewicę i być może ona się zintegruje w perspektywie przyszłych wyborów do Sejmu i Senatu.
Czy pana zdaniem, zaraz oddam głos kolejnemu słuchaczowi, czy pana zdaniem w tej kampanii pojawił się jakiś wątek, temat, który, mam teraz na myśli też mieszkanie Nawrockiego słynne, ale czy można powiedzieć, że to był główny wątek tej kampanii?
Znaczy, on być może zdominował nam tą przestrzeń komunikacji w ostatnim tygodniu, tak? Chociażby od momentu ostatniej debaty telewizyjnej i to tak, ale ta kampania, ja myślę, że ona zarówno zaczęła się w taki dosyć niezbyt jasny sposób, jak i może mówić o tym, że ona trwa dosyć długo, wobec tego takich twardych momentów, które jednoznacznie wpływały na jej bieg, można by wskazać wiele, ale o dosyć niskim potencjale rażenia.
Z sondaży wynika, że kandydat Prawa i Sprawiedliwości nie ucierpiał dużo w sondażach, właśnie w tych sondażach. Czy to jest dziwne, czy to nie jest dziwne?
To nie jest dziwne, dlatego że przecież możemy zobaczyć, że są takie sytuacje, kiedy wręcz patrzymy w jaki sposób na kogoś, kto jest napiętnowany, jakby to była postać, na którą się, że tak powiem, wszyscy uwzięli. Tak? I wobec tego dla części wyborców wiele komunikatów wpływających na pogorszenie wizerunku Karola Nawrockiego może zadziałać w taki sposób, że zaczął myśleć, no czy to naprawdę jest możliwe, czy takiego kandydata wystawiłby Jarosław Kaczyński i wobec tego mogą być ci wyborcy jakby częściowo immunizowani, tak, na tego rodzaju wpływy.
Czyli warto w takiej sytuacji grać rolę ofiary, tego, na którego się uwzięto?
Również taka rola jest do przyjęcia i może być atrakcyjna w perspektywie takiej właśnie taktyki wyborczej.
Tymczasem w miarę postępowania tego wątku, kolejnych jego odsłon, wychodzą kolejne rzeczy. Dzisiaj między innymi czytamy, że Karol Nawrocki zawiózł notariusza do aresztu, żeby tę umowę sfinalizować, bo w pewnym momencie się bał, że może to mieszkanie mu uciec. I to nie działa na ludzi, takie informacje?
Znaczy, to może już działać trochę mniej, dlatego że bierzemy pod uwagę kolejny dzień, tak, i kolejną odsłonę i to może być trochę taka sytuacja, że możemy się obawiać otwarcia lodówki, czy stamtąd nie wyskoczy jakiś kolejny wątek, tak, wobec tego, no właśnie, może mieć do czynienia już z jakimś przerostem, tak, tego rodzaju komunikatu, który już nie działa, tak,
mówiąc. Czyli odbiorca, wyborca może się przesycić pewnymi informacjami, a nawet pewnym tematem, tak?
Tak, może się przesycić.
Mhm. Panie Piotrze, dzień dobry. Halo, halo.
Halo, Halo?
Jesteśmy na antenie, słuchamy.
Dzień dobry, już jestem, tak?
Tak, jest pan na antenie.
Więc ja bym troszeczkę odwrócił patrzenie tutaj na cały problem.
Bo i co pan proponuje?
Ja bardzo przepraszam teraz za to, co powiem, oczywiście kulturalnie, jak to zawsze ja, ale problemem tutaj jest, Jezus, jak to powiedzieć najdelikatniej, no bardzo nierozgarnięty wyborca. Tu jest problem tak naprawdę, nie? No, potężna głupota, brak obserwacji, krótka pamięć, no to decyduje o tych sondażach i o tym wszystkim. Dla mnie to jest straszne. Ja się zastanawiam tak na luźno, na spokojnie, bez emocji, ile razy Polacy muszą dostać jeszcze sierpowe z lewej i z prawej strony od PiS-u i Platformy, żeby przestali na nich głosować. Ile razy? Jak mocno jeszcze muszą podostawać? Bo ja nie wiem, gdzie jest jakaś granica wytrzymałości. Szczególnie wyborców z lewej strony kompletnie tutaj nie rozumiem. Jakby no mają do dyspozycji panią Biejat, pana Zandberga, który ja sobie nie przypominam, żeby pan Zandberg chociaż raz zmienił poglądy, żeby raz zmienił zdanie. To jest jeden zwarty, mocny charakter i poglądy. Naprawdę, ja przez lata nie pamiętam, żeby on cokolwiek zmieniał, taki był pływający, jakiś niekonkretny, a jakie on ma poparcie? Dlaczego ci ludzie lecą za głównym faworytem wszystkich teraz polskich mediów, który jest w poniedziałek patriotą, we wtorek katolikiem, w środę ateistą, w czwartek kosmopolitą? No naprawdę, prezydent to musi być człowiek przede wszystkim z charakterem, silna, zwarta, konkretna osobowość, a nie ktoś, kto powiewa na wszystkie strony, zależnie od wiatru i pogody, jak pan Trzaskowski. Dlatego problemem jest wyborca, który nie ma pamięci, tak jakby był po prostu chory na amnezję. 20-25 lat dostaje pięściami i dalej głosuje na to samo. To jest jakiś fenomen społeczny. Tutaj bym uruchomił socjologów, psychologów bardzo mocno. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten wyborca jest tak nierozgarnięty? Prosi się o kłopoty, prosi się o problemy. Dlaczego nie da szansy komuś nowemu, który nigdy nie był, który nie był pomieszany z tym towarzystwem przez 25 lat. Dlaczego? Jeśli ktoś może mi odpowiedzieć na to pytanie, to ja czekam. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy pan doktor potrafi odpowiedzieć na to pytanie? Dlaczego się przyzwyczailiśmy do dwóch partii?
Bo to jest wygodne, bo my stale funkcjonujemy w takiej narracji, która pokazuje niezbędność poszczególnych postaci czy poszczególnych sił politycznych i dlatego, że może nie chcemy eksperymentować, tak? No bo eksperymentowanie w taki makroskali, ono niestety mogłoby być bolesne, mogłoby ściągnąć pewnie mnóstwo problemów, co oczywiście nie znaczy tego, że należałoby wziąć pod uwagę jakąś solidną i regularną edukację obywatelską, no, która by pokazała w sposób jednoznaczny, jakich kryteriów byłoby trzeba używać wtedy, kiedy decydujemy o sprawach, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego z nas. Tak? Nam jest dosyć wygodnie rezygnować z poszczególnych działań i zostawiać te decyzje w rękach innych osób, także tych, którzy działają właściwie jako influencerzy.
A panie doktorze, idąc tropem wypowiedzi naszego słuchacza, czy pan też byłby skłonny nazwać to, ujmę to delikatnie, niemądrością? Brakiem mądrości?
Znaczy, ja bym raczej mówił o wygodzie, ja bym raczej mówił o pewnym minimalizmie, ja bym raczej mówił o takim zamykaniu się w perspektywie swojego najbliższego kręgu, najbliższego otoczenia, tak? Własnego domu.
Mhm. Panie Marcinie, a co pan myśli?
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Ja tak słucham.
Proszę krótko, dobrze?
Tak, mhm. Oczywiście, tak. Wyłowiłem jedną rzecz, o której panowie mówili, pan redaktor wspomniał, czy lewica popełniła błąd. I teraz tak patrząc z perspektywy tego, co się dzieje, to znaczy co mówili, myślę, że to nie jest właśnie błąd. Lewica pokazała, że zależy trzy swoje oblicza i wszystkie, i żadne z nich nie widzę takiego negatywu, jak w tych dwóch kandydatach, którzy mają największe poparcie i w tym trzecim, który ma takie słabe poparcie. Nie są oni tak bardzo radykalni w swoich poglądach. Każdy z kandydatów, dwie kobiety i pan Zandberg, prezentowali bardzo prospołeczne jakby bardzo prospołeczny przekaz. I to, co zrobili teraz, znaczy tak sobie myślę, że może dać im w końcu jakieś odbicie się od tego dna politycznego, w jakim byli, ale teraz znowu wchodzi w grę to, czy my jesteśmy gotowi otworzyć się na te inne rzeczy, tak? Na te inne rzeczy, no tych trzech głównych partii, które teraz jak gdyby dzielą się cały czas tymi stołkami. Czy jesteśmy w stanie posłuchać tego, co ma ktoś inny do powiedzenia. Myślę, że też to, że tacy się staliśmy, jak pan gość mówi, że jesteśmy wygodni i tacy po prostu pragmatyczni, że tak niech będzie sobie. To nie jest czasem efekt też tego, że w pewnym momencie wyborcy zrobili błąd i oddali. Ja tu naprawdę nie chcę mówić, czy to było dobre, czy to jest złe, ale oddali władzę absolutną jednej partii. To jest niedobre chyba w żadnej demokracji. Obawiam się, że... Znaczy obawiam się. No myślę, że taka sytuacja już nie powinna się nigdy powtórzyć, bo wtedy robi się właśnie dużo chaosu. Myślę, i mi powiedzą, że nie, bo jak jest dużo partii, no to wtedy jest chaos, nie można się dogadać. No to jak wybieramy ludzi, którzy nie potrafią się ze sobą dogadać, to wrócę do przedmówcy, to mamy coś nierówno pod sufitem, że wybieramy takich właśnie ludzi, którzy nie potrafią się dogadać. I z drugiej strony ordynacja wyborcza, która jest skandaliczna, która powinna zostać dawno już zmieniona. Teraz może polecę niezbyt może popularną osobą, czyli Pawłem Kukizem. Rzeczywiście jednomandatowe okręgi wyborcze, jest to bardzo ważna rzecz. A tak jeszcze już na sam koniec abstrahując, prezydent w tym kraju naprawdę malutko może. My tak sobie myślimy, patrząc na to, co się dzieje w Ameryce, że wpadł tutaj któryś z tych kandydatów i nagle i zacznie robić takie show jak Rudy, znaczy się jak Trump. No i teraz, no tak nie będzie. U nas prezydent naprawdę bardzo mało może w porównaniu do premiera, w porównaniu do izb obydwóch parlamentu. Naprawdę może niewiele i teraz trzeba się zastanowić, czy nie warto w końcu zacząć zmieniać tych politycznych przepisów, tych politycznych właśnie rzeczy, żeby te państwo w końcu ruszyło jakoś do przodu. I żebyśmy naprawdę... Kropka.
Dobrze, dziękuję panie Marcinie. Panie doktorze, weto prezydenckie to jest mało czy dużo w pana ocenie?
Znaczy, możemy zobaczyć chociażby w okresie po wyborach z października 2023 roku, że to jest dużo, tak? No bo to pozwala na to, że na poziomie parlamentu będziemy mieli do czynienia z przyjęciem odpowiednich regulacji prawnych, które nie mogą być aktami wchodzącymi w życie z uwagi na to blokujące weto prezydenta, tak? Wobec i tu jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie jest weto stosowane wybiórczo, tylko raczej jest to weto stosowane blokowo.
Mm-hmm. Czy pana zdaniem chociażby w tym aspekcie kompetencje prezydenta powinny się zmienić, żeby na przykład taka czysta niezgodność polityczna nie decydowała o tym, czy ustawa wejdzie, czy nie wejdzie?
Znaczy, biorąc pod uwagę takie normalne, oczekiwane warunki polityczne, to raczej bym się trzymał tego, o czym tutaj mówił przed momentem słuchacz, mianowicie, że należałoby szukać równowagi, że należałoby szukać porozumienia i konsensu. Jeśli bierzemy pod uwagę funkcjonowanie w systemie, który uwzględnia podział władzy, który uwzględnia trójpodział władzy i który uwzględnia też to, że chociażby władza wykonawcza jest realizowana przez głowę państwa i przez rząd, no to podstawowy mechanizm to jest mechanizm związany z porozumieniem, mechanizm związany z negocjacjami, mechanizm związany ze wspólnym podejmowaniem decyzji, nie po to, żeby na kogoś zrzucić odpowiedzialność, ale po to, żeby wypracować te rozwiązania, które będą optymalne albo nawet najlepsze. Wobec tego biorę pod uwagę taki model demokracji konsensualnej.
Ale to by oznaczało, że czy to prezydent, czy parlament musiałyby potrafić wznieść się ponad te swoje ograniczenia własnej polityki.
Zdecydowanie chodziłoby o funkcjonowanie właśnie w takich warunkach, gdzie legitymacja partyjna jest nie jest odłożona do tylnej kieszeni, ale wręcz jest wrzucona do nisztarki i gdzie bierzemy pod uwagę działanie w warunkach, które od momentu objęcia fotela prezydenta są inne niż w momencie chociażby wyborów.
Przypomnę, że oceniamy też kampanię, która się kończy i chcę pana zapytać, ale zanim zadam to pytanie, zaraz mamy kolejnych dwóch słuchaczy, ale zaraz zanim oddam głos, to jeszcze jeden wątek. Chciałbym, żebyśmy odnotowali trochę tak na zasadzie anegdoty taki wielkopolski pomysł, który okazał się, tak mi się wydaje, mrzonką, bo wszystkich 13 kandydatów do liczącego 4000 mieszkańców Kleczewa zaprosił burmistrz tego miasteczka Mariusz Musiałowski. Ostatecznie dotarła tam trójka, Joanna Senyszyn, Marek Woch i Adrian Zandberg. Na czym się kierował burmistrz, wychodząc z tą ideą, która po prostu nie wypaliła? Posłuchajmy.
Każdy z nich ma odmienne poglądy, każdy ma inny pomysł na Polskę. Sam wychodzę z założenia, że należy głosować przede wszystkim na dobro i wartości. Teraz chodzi o to, aby mieszkańcy sami przemyśleli sobie, gdzie one są. Warto posłuchać kandydatów, żeby po prostu móc podejmować mądre i świadome decyzje.
I na kanwie tej sprawy chcę pana zapytać, czy my faktycznie musimy zobaczyć tego kandydata face to face, czy musimy go spotkać na żywo w realu, żeby sobie wyrobić to ostateczne spojrzenie na niego.
Nie no, uważam, że nie musimy spotkać jego face to face, że nie musimy być z nim w jakiejś zażyłości. Wystarczy jego poznawać no, z różnych faktów, które dotyczą jego działalności, które się już wiążą z konkretem jego programu.
Tak? Ale zarazem kandydaci, nie jeden z nich mówił, że i dlatego to jeżdżenie po Polsce, że trzeba uścisnąć jak najwięcej dłoni, jak najwięcej selfie strzelić.
Znaczy, oczywiście tutaj chodzi o różne formy dotarcia i o różne formy pozostania w umyśle albo w sercu odbiorcy. I w perspektywie kampanii oczywiście te spotkania są niesłychanie istotne, ale jeśli bierzemy pod uwagę całość wyborów i całość decydowania, no to my nie możemy się jakby jednoznacznie skupić na takim bardzo wyrywkowym poznawaniu. Przecież proszę zobaczyć, jeśli bierzemy pod uwagę chociażby debaty, choćby tą ostatnią, tak? Mamy 13 kandydatów, dla każdego bardzo ograniczona pula czasu na występ, no w ramach którego zmieści się niewiele treści, albo nawet nie zmieści się to, co dla nich jest najważniejsze, bo oni muszą w takim momencie ze siebie, że tak powiem, wyemitować taki komunikat, który będzie w danym momencie akceptowalny.
Czy chce pan powiedzieć, że debaty nie mają sensu, takie właśnie?
Przy takiej liczbie kandydatów one nie mają sensu. One są pewnym spektaklem, w którym być może ktoś się mieści idealnie i będzie się czuł jak ryba w wodzie, a dla kogoś innego no, będą to warunki krępujące, które nie są naturalne.
Mhm. To w takim razie zapytam, czy przy 13 kandydatach była możliwa jakaś formuła debaty, która byłaby strawna i miałaby sens?
To bardzo trudno powiedzieć, tak? bo można byłoby się umówić na taką formę prezentacji w jakichś mniejszych zespołach, ale to wtedy byłby problem dotyczący tego, jak my będziemy dobierać te składy, tak? Czy według alfabetu, czy według siły poparcia sondażowego.
Bo w podtekście miałem właśnie to, czy można było zaprosić tych, którzy na przykład przodują w sondażach.
Znaczy, ktoś by mógł potraktować to jako pewną manipulację, tak? Wskazującą na to, no, że ci są namaszczeni, a ta cała reszta, no, to jest jakimś takim ogonem.
To, że nie potrafimy jednak wymienić nazwiska z pamięci wszystkich kandydatów, oznacza, że po prostu nie zdążyli zaistnieć w przestrzeni publicznej, że media też mówiły o nich rzadziej niż o innych tych, którzy przodowali w tych sondażach.
No, a być może nie chcemy niektórych nazwisk i postaci zapamiętywać z uwagi na to, że w odniesieniu do ich programów, do ich opinii, no, wyrażamy jakiś niesmak.
Panie Jaros, naczekał się pan, ale oddaję panu głos.
Moim zdaniem jest już wielki czas, żeby po prostu nie był jakiś tam prezydent, bo oni już się po prostu skompromitowali na jakiś tam okresie czasu, tam różne afery, słuchanie przykładowo Niemców, jakieś tam róbcie to, uchodźcy, wszystko, Ukraina, my jakby nie zajmie zależne państwo, teraz Ameryka nami kieruje, to, wszystko i ja bym chciał, żeby po prostu prezydent był nie z tych dwóch opcji. Niech będzie brał Menzel, to też są patrioci, są dobrze, niech spróbują. A co dzisiaj z Wimfo się dzieje? No stop Nawrocki, telewizja pokazuje, to jest chore wszystko.
Dziękujemy panu. Krótko, czy na tym apelowaniu przez niektórych polityków o odstąpienie, odejście od duopolu może skorzystać Mencen i w ogóle Konfederacja.
Oczywiście te siły, które jednoznacznie nie łączą się z Koalicją Obywatelską, czy też z Prawą i Sprawiedliwością, one mogą cechować się pewną tożsamością, które będą chciały i mogły wyrażać. Tak? No tylko teraz są konsekwencje takiego decydowania, bo może się okazywać, że osiąganie tych gorszych pozycji przez Konfederację czy inne siły polityczne, no będzie skazywało głosujących na te siły polityczne na porażkę, tak? No bo będą musieli cały czas brać pod uwagę to, że ich kandydat nie jest na pudle, tak? Tylko jest gdzieś poza stawką.
Mm-hmm. Pan Marcin, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. To tak szybciutko, trzy rzeczy. Po pierwsze, bardzo, bardzo, bardzo zachęcam wszystkich do skorzystania z jakichś internetowych, popularnych stron, gdzie odpowiadając na pytania, można się przekonać, który kandydatów jest do naszych poglądów bardziej zbliżony. Bo ja, ku mojemu zaskoczeniu, moi znajomi przekonaliśmy się, że to wcale nie jest tak, że kandydat jeden lub kandydat dwa, ale jeżeli rzeczywiście zastanowi się nad swoimi poglądami, to okaże się, że kandydat, który ma najbardziej zbliżone do naszych poglądy, to wcale nie ten numer jeden albo numer dwa. Także bardzo, bardzo zachęcam do weryfikowania tego, a nie tylko albo jeden, albo drugi. Ja osobiście przekonałem się, że kandydatka, która mi najbardziej odpowiada, no w życiu bym nie powiedział, że to rzeczywiście na nią bym zagłosował od tak spontanicznie. Także to numer jeden. Numer dwa, jeżeli się oburzamy czy ubolewamy nad poziomem debaty politycznej, no to niestety refleksja jest prosta. Politycy mówią to, co wyborcy chcą usłyszeć i wypowiadają się w taki sposób, który do wyborców trafia. A więc powtarzanie komunałów w agresywny sposób, no niestety najwyraźniej sposobem komunikacji, który do nas Polaków trafia. Taka smutna konstatacja. I po trzecie, tak jak rzymski polityk powtarzał na końcu, że poza tym Kartaginę należy zniszczyć, tak ja pozwolę sobie chyba już nie wiem, czy każdej wypowiedzi tutaj od 12 do 13 powtarzać: inwestujmy w pierwszej kolejności w kształcenie dzieci i młodzieży, aby ich wychowywać na świadomych obywateli, które po pierwsze dokonują świadomych wyborów i po drugie, którzy rzeczywiście potrafią zagłosować na takich polityków, których sposób wypowiedzi i argumentacji odpowiada normom uważanym przez, myślę, większą, mam nadzieję, część społeczeństwa za cywilizowane i kulturalne. Dziękuję uprzejmie, udanych wyborów i do usłyszenia.
Dziękuję panu bardzo. Tutaj pan doktor, widzę, że się tutaj podpisywał pod stwierdzeniem naszego słuchacza mimiką twarzy przynajmniej. Proszę państwa, to może jeszcze tak. O podejście do wyborów zapytał Poznaniaków nasz reporter Krzysztof Polasik.
Bierze pan udział w wyborach?
No pewno. Tak, po prostu czuję.
Czuje pan, że trzeba?
Trzeba.
To jest moje podstawowe prawo i obowiązek jako obywatela.
Nie.
Dlaczego?
Bo moim zdaniem nie ma na kogo.
Wie pan już, na kogo zagłosuje?
No na pewno.
Tak, oglądałem większość debat. Oceniam zbieżność poglądów moich z poglądami kandydata.
A myśli pan, że ludzie wybierają często na podstawie wskazań partyjnych?
Myślę, że tak, że większość ludzi nie ma pojęcia tak naprawdę o programie konkretnego kandydata. Kieruje się opinią znajomych albo przekonaniem.
Myślę, że raczej na podstawie tego, co zamierza wprowadzić, co nie? Ale często też na podstawie pewnie ich cech i jakichś tam innych wyborów.
A jaki powinien być prezydent?
Prezydent nie zależy, a nie, że partia każe, a ten robi to, co mu każą.
Jaki powinien być prezydent? Niezależny.
Obiektywny. W sensie nie być ani za jedną, ani za drugą stroną. Być dla ludzi, a nie tylko dlatego, że po prostu chce jakąś konkretną część ludzi wspierać.
Nie ma na kogo. Czy to możliwe, panie doktorze, że przy 13 kandydatach ktoś pytany mówi, że nie ma na kogo głosować?
Znaczy, uważam, że nie, bo przecież my w trakcie wyborów prezydenckich nie szukamy ideału. Na te ideały no musimy pracować o wiele dłużej. Tutaj mamy do czynienia z sytuacją no pewnej umowy. Tak? Jest często używana taka metafora komunikacyjna, że wybory to jest trochę jak przejazd komunikacją publiczną. Tak? Te przystanki są usytuowane w różnych miejscach. Jeden jest bliżej naszego domu, drugi dalej. Tak? No i to może właśnie wyrażać tą sytuację, że to jest kontrakt.
Trzeba rozważyć, gdzie gdzie wysiąść po prostu.
Że trzeba rozważyć, gdzie wsiąść, gdzie wysiąść, z kim jest nam bliżej w danej sytuacji i w których okolicznościach czyjaś wygrana no, może być obrócona w jakiś sukces, czy też zysk nie tylko w perspektywie partykularnej, ale także w perspektywie publicznej. I wobec tego tutaj nie szukamy ideału, ale szukamy kogoś, kto jest, tak powiem, do wynajęcia na dany czas jako głowa państwa w ramach tej funkcji, która jest niezwykle istotna.
Na przykład wysiądę nieco dalej od domu, ale pójdę pięknym parkiem sobie do domu, albo wysiądę bardzo blisko domu, ale pójdę przez jakiś teren brzydki, nieładny, etc. To piękna metafora. Proszę Państwa, czy wyborcy już wiedzą, na kogo zagłosują? Na to pytanie odpowiedział też nam socjolog z UAM, profesor Ryszard Cichocki.
W tej chwili ten podział kluczowego elektoratu, to znaczy takiego mniej więcej 30-30, jest już rozstrzygnięty i tu nawet kampania niczego nie zmienia. Pozostaje ten zawsze rejestrowany odsetek niezdecydowanych w badaniach socjologicznych, ale on jest czasem kilkunastoprocentowy. W przypadku wyborów partyjnych do Sejmu Senatu on jest większy, w przypadku wyborów prezydenckich jest nieco mniejszy. Tak w ostatniej chwili to może podejmować parę procent zaledwie decyzji. Tu jest problem, trzeba powiedzieć, że Polska jest pod tym względem trochę specyficzna. My jesteśmy społeczeństwem o niewielkich doświadczeniach demokratycznych i niskim wskaźniku tego, co się nazywa kompetencją obywatelską. Tak? My mamy raczej tendencję nie do racjonalnego podejmowania decyzji politycznych, tylko do zakochiwania się w swoich liderach politycznych. To właściwie rozstrzyga, to znaczy jeżeli partia, do której ludzie są silnie przywiązani, wystawi kogoś, kogokolwiek, to rozstrzyga o głosowaniu. Mówiąc szczerze, to w tej sytuacji liderzy partyjni, którzy wystawiają kandydatów, rozstrzygają o mniej więcej 40-45% wszystkich głosów, które padną w wyborach prezydenckich. Reszta to są decyzje indywidualne, czyli gdzieś tam około 15-20% zależności od poziomu frekwencji.
Panie doktorze, zgodzi się pan z tą diagnozą profesora?
Tak, z tym zdaniem profesora Cichockiego trzeba się zgodzić, bo przecież właśnie można zobaczyć, że te działania kampanijne, które bierzemy pod uwagę, one są ukierunkowane właśnie na tych niezdecydowanych i my na tą grupę zwracamy uwagę w taki szczególny sposób, dlatego, że to są ci, którzy mogą, tak jak mówiliśmy na samym początku, skakać z kwiatka na kwiatek i wobec tego w jednych wyborach poprzeć kogoś, czyje poglądy będą radykalnie inne od tego, kogo się poprze dziś.
A przypomnę, że według badań Onetu 1/3 wyborców sugerowała się tym, co usłyszała w kampanii, zmieniając pierwotne swoje wybory, że tak powiem. Czyli to jest o co walczyć, jest o co się bić.
Jest stale o co się bić.
Nasza audycja nieuchronnie dobiegła końca. Mieliśmy jeszcze coś powiedzieć o tym trybie wybierania naszego prezydenta, ale myślę, panie doktorze, że będzie okazja może jeszcze przed drugą turą w tym celu się może spotkać.
Dziękuję za zaproszenie.
Dziękuję bardzo. Proszę państwa, Andrzej Rankę z Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Poznaniu był naszym gościem, politolog. Dziękujemy państwu za udział i też przepraszamy tych, których telefonów nie udało nam się odebrać. Jarosław Pachczyński i Rafał Regulski w imieniu Radia Poznań. Dziękujemy i zapraszamy na dalsze słuchanie naszego programu.
W środku dnia.